Wierzymy bowiem, że nasz Pan Jezus Chrystus, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, dla nas i dla naszego zbawienia przyjął ludzką naturę. Przyjął ją w całości, to znaczy wziął nieśmiertelną duszę oraz ludzkie ciało. W tym ciele przeżył On 33 lata swojego ziemskiego życia, będąc do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu. I w ten sposób ukazał nam również prawdę o tym, że ludzkie ciało samo w sobie nie jest niczym złym. Wręcz odwrotnie, jest ono chciane przez Pana Boga i powołane przez Niego do tego, aby w nim dokonało się uwielbienie Boga. Wszak sam Jezus, przychodząc na świat, mówi do swojego Ojca Niebieskiego: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę, abym spełniał wolę Twoją, mój Boże. Ciało jest istotnym i nierozdzielnym elementem ludzkiej natury. Dzięki niemu człowiek może się wyrażać, może uzewnętrzniać swoje przeżycia, myśli głęboko schowane w sercu. Ale przede wszystkim człowiek otrzymał od Pana Boga ciało po to, aby mógł wypełnić wolę Bożą i aby mógł składać duchową ofiarę miłą Bogu. Wszak mówi święty Paweł: proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz odnawiajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Pan Jezus w swoim ludzkim ciele doskonale wypełnił wolę Bożą i złożył Ojcu najpiękniejszą i najdoskonalszą ofiarę czci, a zarazem ofiarę przebłagania za nasze grzechy. Uświęceni bowiem jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Ale moi drodzy, Pan Jezus, chociaż nie miał grzechu pierworodnego, to jednak przyjął ciało ludzkie obecnej naszej kondycji, że tak powiem, a więc zmagające się ze skutkami grzechu pierworodnego. A więc nie to ciało, które mieli Adam i Ewa przed upadkiem, kiedy ich ciała były podporządkowane rozumowi i woli i z łatwością wypełniały Boże przykazania i Bożą wolę. Pan Jezus przyjął ciało, o którym święty Paweł mówi, że dąży do czego innego niż duch. I to właśnie te przyziemne dążenia ciała spowodowały u Pana Jezusa to, że pocił się jakby krwawym potem w ogrójcu oraz że zawołał tam w największym udręczeniu: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. A do zaspanych uczniów powiedział: duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Miejmy jednak tego świadomość, że samo odczuwanie pokus czy słabości ciała w żadnym mierze nie jest jakimkolwiek grzechem, skoro doświadczał tego także nasz Pan. Ale On, często w przeciwieństwie do nas, nigdy na te pokusy i na te słabości nie przyzwolił. Żaden ból, żadne upokorzenie czy żadne trudności nigdy nie stanowiły dla Niego, nie zatrzymały Go w pełnieniu woli Bożej. On zamiast ulegać pokusom i słabościom, zapierał się samego siebie i brał swój krzyż. A przecież zmagał się z tymi słabościami całe życie. Przytoczmy kilka chociażby przykładów. Po pierwsze, często ewangeliści podają, że Pan Jezus był nieustannie rozchwytywany przez ludzi, którzy chcieli się do Niego dostać, chcieli doświadczyć uzdrowienia. Gdziekolwiek się pojawił, natychmiast zbierali się wokół Niego ludzie, prosząc Go, by się nimi zajął. A kiedy Pan Jezus chciał wreszcie odpocząć ze swoimi uczniami, razem z nimi odpłynął na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Ale wiemy, że tam zamiast ciszy i spokoju zastał tłum ludzi, którzy byli jak owce nie mające pasterza. I wtedy pomimo zmęczenia ciała ulitował się nad nimi i zaczął ich nauczać. Po drugie, to nauczanie ludzi o Królestwie Bożym często powodowało, że w ciągu dnia nie miał czasu na modlitwę. Iluż z nas, moi drodzy, po całym dniu pracy wymawia się od modlitwy, tłumacząc się właśnie zmęczeniem ciała. A Jezus, czy to w nocy, czy przed świtem, udawał się na miejsce osobne, by móc się modlić. Przemógł słabość ciała właśnie po to, aby móc na modlitwie spotkać się ze swoim Bogiem i Ojcem. I po trzecie, najbardziej ta słabość ciała uwidacznia się podczas Jego męki. Już sama świadomość czekających Go tortur sprawia, że pocił się krwawym potem w ogrójcu i zdrygał się przed podjęciem tak okrutnej męki. A jednak wiara nas poucza, że podjął ją dobrowolnie, nie z przymusu. Wydał się na mękę, przecierpiał krzyż i nie baczył na jego hańbę. Drodzy czciciele męki pańskiej, jak okrutne tortury przeszło najświętsze ciało Pana Jezusa. Badania całunu tureńskiego pokazują nam, że na całym ciele były rany od uderzeń rzymskiego bicza flagrum, również na pośladkach, co świadczy o tym, że był biczowany nago. Była to straszna kara, niekiedy powodowała śmierć. Bicz miał 3 dłuższe rzemienie zakończone kawałkami metalu, które uderzając wyrywały cząsteczki ciała. A doliczono się takich ran od spowodowanych uderzeniami bicza 120. Rzemienie biczów zawijały się i raniły również przód ciała, brzuch, szczyty klatki piersiowej, golenie i uda. Jeśli chodzi o cierniem ukoronowanie, to była w kształcie czepca, który opinał całą głowę. Chirurdzy naliczyli 13 ran na czole i 20 z tyłu głowy, spowodowanych przez kolce cierni, ale przypuszczają, że mogło być ich nawet 50. A co do twarzy Chrystusa Pana, to jest widoczna rana na nosie i prawym policzku od uderzenia kijem. Są obecne rany powiek i łuków brwiowych, obrzęk na prawej kości jarzmowej, stróżki krwi wydobywające się z nosa, wgniecenia z lekkim przesunięciem czubka nosa, ślady wyrywania włosów wraz z wierzchnią warstwą skóry. Sądzę, że już mamy dosyć słuchania tego brutalnego opisu, moi drodzy, a jeszcze nie było dźwigania krzyża, nie było ukrzyżowania, a my już mamy dosyć. Teraz dopiero zdajemy sobie sprawę, co przecierpiał nasz Pan i na co dobrowolnie się zgodził dla naszego zbawienia. Dlatego słusznie napisał prorok Izajasz, że ten najpiękniejszy z synów ludzkich tak nieludzko został oszpecony, że jego wygląd był niepodobny do ludzi. A mimo to Jezus świadomie zostawił nam w Eucharystii swoje ciało, wiedząc, że przez wszystkie wieki również będzie ono często profanowane, deptane i oszpecane. Moi kochani, jak w nałożeniu korony cierniowej tradycja widziała pokutę za grzechy pychy, jak w obelgach zadośćuczynienie za kłamstwa i grzechy języka, tak w biczowaniu, ranach ciała i w fakcie, że Jezus na krzyżu wisiał nagi, tradycja widziała wynagrodzenie za wszelkie grzechy nieczyste, zwane inaczej rozpustą czy rozwiązłością. Za wszelkie grzeszne rozkosze ciała Chrystus cierpiał tak potwornie rany. Mówi apostoł, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Pomimo, że Pana Jezusa obnażono z szat, pomimo, że Go tak upokorzono, On zachował doskonałą czystość. W ciągu swojego życia cnotę czystości pochwalał, a nawet w porównaniu ze Starym Testamentem podniósł jej poprzeczkę. Nauczał bowiem, że kto pożądliwie patrzy, już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa. Pan Jezus nigdy grzechu nie popełnił, ale skoro dobrowolnie wziął na siebie nasze grzechy, a więc także te grzechy nieczyste, to dlatego tak nieludzko został oszpecony jego wygląd, bo rozpusta to grzech przeciw ciału. Wpatrując się w Jezusa ubiczowanego, poranionego, odartego z godności ludzkiej, Jezusa, którego nagość była wystawiona na widok publiczny, zrozum, że tak szpeci Twoją duszę każdy grzech przeciw czystości. Tyle kosztowała Pana Twoja swawola. A przecież wolą Bożą jest Wasze uświęcenie, powstrzymywanie się od rozpusty, aby każdy umiał utrzymać ciało własne w świętości i we czci, a nie w pożądliwej namiętności, jak to czynią nieznający Boga poganie. Bóg jest mścicielem tego wszystkiego. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do świętości, pisze święty Paweł. Twoje ciało jest powołane do ofiary. Twoje ciało jest powołane do bycia darem, do wypełniania Bożych przykazań, a nie do rozpusty. Nasz Pan Jezus Chrystus szanował ciało swoje i wiedział, po co je otrzymał od Ojca Przedwiecznego. Uczynił ze swego ciała świątynię, gdzie można oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I dlatego żadna rozpusta i żadna nieczystość nie mogły się w tym ciele znaleźć. My też wzorem naszego Pana zachowujmy cnotę czystości. Święty Franciszek Salezy w swojej Filotei tak pisał o cnocie czystości. Nigdy nie wolno posługiwać się ciałem do jakiejkolwiek rozkoszy cielesnej, wyjąwszy w małżeństwie, gdzie świętość stanu naprawia nędzę cielesnych rozkoszy. A i w małżeństwie należy przestrzegać umiarkowania i wstydliwości, która stanowi uczciwość małżeńską. Święta Katarzyna ze Sieny widziała wśród potępieńców niemało dusz skazanych na wielkie męki za znieważanie uczciwości małżeńskiej i za nadużywanie małżeństwa. Nie, żeby to miało być największym grzechem, bo bluźnierstwa i zabójstwa i tyle innych na pewno są grzechami większymi, ale że ci, co w tym grzechu żyją, nie uważając go za grzech, długo i rozmyślnie w nim trwają, potępiając na koniec swoje dusze. Dlatego błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Amen.